Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak obiecałem rano, ciąg dalszy historii związanej z chrztem Janowym. Chrztem, o którym czytaliśmy, jak to nad Jordan tłumnie przychodzili z różnych powodów, ale przychodzili, bo coś nastąpiło, jakieś poruszenie w świecie duchowym. Nastąpiło coś, na co świadomie czy nieświadomie oczekiwał naród izraelski od wielu, wielu, od ponad 400 lat. 400 lat ciszy nad Izraelem i oto nagle poruszenie. I oto nagle tłumy ciągną nad Jordan i dzieją się tam rzeczy niezwykłe. Mówiliśmy o tym rano dość dużo. Mówiliśmy również o tym, że w pewnym momencie przyszedł do Jana również Jezus i poprosił o chrzest. Czytaliśmy sobie tą historię z Ewangelii Mateusza z trzeciego rozdziału. I wrócimy jeszcze do tego samego fragmentu pisma. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tytuł dzisiejszego wieczornego zwiastowania słowa to niewiele zaś potrzeba. Brzmi trochę tajemniczo, ale może dla niektórych brzmi jednocześnie i znajomo. Dojdziemy potem do fragmentu pisma, gdzie Jezus właśnie tak mówi: niewiele zaś potrzeba. Ale najpierw, zgodnie z obietnicą, jaką Wam dałem, zobaczymy, jak dalej potoczyła się historia opisana przez, między innymi przez Mateusza, przez Łukasza. Co działo się po chrzcie Jezusa? I będziemy teraz czytać z Ewangelii Mateusza, z 4 rozdziału, od 1 wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Bogu swemu i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli. Ponieważ tak dużo z tych historii, które czytaliśmy rano, odnosiliśmy do nas, do naszego życia, a może dzisiaj szczególnie do życia tych, którzy gdzieś po południu zawarli przymierze w chrzcie wodnym z Panem Jezusem. Rano przeżycie chrztu było jeszcze dla was teorią, jeszcze tylko wyobrażeniem, co to będzie, jak to będzie. Każdy fragment Słowa Bożego opisujący chrzest chłonęliście z taką właśnie ciekawością, żeby wiedzieć jak najwięcej, o co to chodzi, jak to będzie. Teraz już doświadczeni w boju wiecie, jak to jest i cieszę się bardzo z tych świadectw, które usłyszałem, bo dokładnie potwierdziły to, o czym mówiliśmy rano. O niezwykłym duchowym przeżyciu. O tym, że potwierdziły to, że to nie był jakiś religijny ceremoniał, który należy odbić w związku z obrządkiem kościoła, w jakim jesteście. Ale to było coś o wiele, wiele więcej. Rozmawiałem z wieloma z was o niesamowitej walce duchowej, jaka była toczona. Nie przypuszczaliście, że ta decyzja ma tak ogromne znaczenie w świecie duchowym. Że to nie była kwestia, a dobra, niech mnie ochrzczą. Była z nami taka siostra, jak chcecie, to mnie ochrzcicie. Ale jej nie ma. To wcale nie o to chodzi. To wcale nie o to chodzi. Decyzja należy do ciebie. Bóg stoi po stronie tej decyzji. Ale jednocześnie musisz mieć świadomość. Tak jak pastor Wojtek nam mówił w czasie chrztu. Umierasz dla grzechu. Rodzisz się dla nowego życia. Wszystko, Bóg wszystko nowym czyni. A to umieranie i to rodzenie się, to często są bardzo, ale to bardzo bolesne etapy w życiu. Nie opowiadałem wam rano, jak to będzie już potem łatwo, cudownie. I zresztą Boże Słowo wcale tak nas nie prowadzi, że od tego momentu to się już niczym nie musisz przejmować. Hulaj dusza, piekła nie ma, jak piekło jest, to nie dla ciebie. Już tobie nie grozi. Nic takiego tu nie czytamy, natomiast czytamy o zmaganiach z ciałem, zmaganiach z duszą. Wiemy, że to, z czym mamy największe kłopoty, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Że ataki demoniczne, ataki diabelskie na nasze życie, to jedno. Ale drugie, to co bardzo, bardzo nam, Ilonka tak się zajęła tym kraliczkiem, że to co bardzo, bardzo nam tutaj doskwiera, to nasze ciało, które co chwilę się czegoś domaga. Czytamy, że duch pożąda przeciw ciału, ciało przeciw duchowi, że to jest jakby wieczny konflikt. Jak sobie radzić z tym wszystkim? Tytuł Niewiele zaś potrzeba, które nadałem dzisiejszemu zwiastowaniu, może sugerować, że to dość proste. Ale słowo niewiele użyte tutaj w tym kontekście nie oznacza czegoś, co jest mało czy niewiele warte. Oznacza coś, co jest o wiele, wiele więcej warte, niż my sobie wyobrażamy. Każdy z nas ma długą listę potrzeb. Gdybyśmy tu rozdali kartki, poprosili napisz 10 najpilniejszych rzeczy, które potrzebujesz i to najchętniej już zaraz, od teraz, to wielu z nas by powiedziało, a nie może być 15, a nie może być 20, bo te 10 to ciężko by było wybrać, bo jeszcze i to, i tamto. Ja mam wielką ufność, że wypisując nasze pilne potrzeby, wielu z was w pewnym momencie przypomniałoby sobie, żeby ująć tam również Jezusa, wśród tych potrzeb. Gdzieś w trakcie, aha, no przecież no, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy. Taka ankieta byłaby prowadzona w kościele, a więc należy tam ująć Jezusa. Nie pytam już, na którym miejscu byś go ujął. Wielu powie, oczywiście, że na pierwszym. Ale oprócz tego długa, długa lista potrzeb. 10, 20? 100? Jakbyś się dobrze przyłożył, to tak setkę byś prawie od ręki wypisała. Potem mówi, a jeszcze bym to dołożył i to, i to. A Jezus powiedział, niewiele zaś potrzeby. Ale wróćmy do sceny opisywanej przez Mateusza o tym, jak Jezus prowadzony przez Ducha Świętego poszedł na pustynię i tam pościł 40 dni i 40 nocy. Niektórzy z was poznali naszego brata Witalia z Ukrainy, który teraz jest w Hiszpanii. Przez kilka lat był z nami tu w Krakowie, również na Zamkowej towarzyszył nam w naszych codziennych zmaganiach. Służył słowem. Tutaj też chyba w domu Łazarza trzykrotnie usługiwał. I Witalij opowiadał swoje świadectwo nawrócenia. No już był starszy kawaler, samotny. Różnie mu to w życiu wychodziło, ale kiedy wypłakał przed Bogiem wszystkie grzechy, a dosłownie wypłakał, opowiadał, że na czworakach gdzieś tam pod krzyżem klęczał, na czworakach, płakał, klęczał w takiej kałuży łez, które wypłakał z siebie. I kiedy zdecydował już żyć nowym życiem dla Boga i z Bogiem, oczywiście ciało, jak to ciało, zaczęło się swego domagać. No, bo i żony mu się chciało, i normalne męskie historie go nie opuszczały, a przecież wcześniej miał i odpowiednie towarzystwo, i nieodpowiednie rzeczy, którymi się chętnie zajmował, do których przywykł. Ciężko mu było poradzić sobie z tym wszystkim. Czuł się w takim rozdarciu. Wtedy odkrył tajemnicę postu, albo raczej docenił to, czym jest post. Tutaj zmagania Jezusa rozpoczynają się od 40-dniowego postu. Wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie. Ale czy to potrzebne? Czy to takie samoumartwianie się, takie sobie dokładanie trudności? Nie dość, że i z tym się muszę borykać, i z tym mam kłopoty, i to mi nie wychodzi, i to takie trudne, to jeszcze sobie post do tego wszystkiego dołożę i jakby mało było zmartwień. Wtedy opowiadał bardzo tak zadzionnie i bardzo dowcipnie, jak to ciało zaczęło podskakiwać, jak zaczęło się czegoś domagać. Mówi, to jego postem. To jego postem. Mówi, jak już jeden dzień nie jadło, to się robiło takie cichsze. Jakoś mniej się domagało swoich praw, bo się martwiło, czy na drugi dzień dostanie już jakieś papu, czy nie dostanie. A ja go znowu postem. No to ono takie cichutkie, takie grzeczne. I mówi, nagle patrzę, przeszły mi te wszystkie pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, ale wtedy już się czuję taki, no to mogę sobie coś, nieco zjeść. Ciało dość długo siedziało cicho, po pewnym czasie jakby zapomniało, jak to smakuje post, i zaczęło znowu. Mówi, to ja go znowu postem. I tak, taki wykład, pamiętam, prowadził też na Zamkowej u nas o tym, jak to przy pomocy postu radził sobie z tymi sprawami. To nie, że nie dość, że mi źle, to jeszcze do tego jakąś głodówkę sobie zakładam. To jest potężna broń. Ja to już mówiłem kilkakrotnie, że prowadząc ten dom i też ten kościół, wielokrotnie sięgam do postu. Nie tak dawno nasza sytuacja finansowa wyglądała wręcz rozpaczliwie. Ja tu nawet poprosiłem was o taką uzgodnioną wspólną modlitwę, ale wiecie, no, przedstawianie tego w formie jakiegoś tam biznesowego wykresu, to w ogóle nie miało sensu. To było coś całkowicie beznadziejnego. Wystarczył dzień postu, by sytuacja uległa wielkiej, ale to ogromnej poprawie. Niby nie spadł nam worek pieniędzy z nieba, ani nic się jakiegoś takiego spektakularnego nie wydarzyło. A jednak w sferze duchowej odnieśliśmy wielkie zwycięstwo w tej sprawie. I ja wiem, że przede wszystkim od tego zwycięstwa w sferze duchowej zależy dalsze nasze powodzenie czy niepowodzenie w tej sferze tutaj materialnej. Opowiadałem wam, ile razy z Ilonką walczyliśmy o naszych braci tutaj, czy siostry, stojąc w poście po prostu. To nie jest kwestia mądrego doradzania komuś, to nie jest kwestia przyjęcia jakichś super programów nowoczesnych, psychologicznych, które, prawda, sprawią, że ktoś wreszcie zaskoczy i zrozumie, że jest grzesznikiem. Powtarzam wam wiele razy. Gdyby wystarczyło zrozumieć, że jestem grzesznikiem, to byłoby to... Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. Zorganizowalibyśmy szkoły dla grzeszników, prawda? Gdzie po 5 latach, załóżmy, nauki wychodziliby przekonani, że są grzesznikami, wyuczeni, jak żyć nowym życiem bez grzechu, dostawali dyplom. Asia dzisiaj dostała dyplom? Dostałaś. Nie? Nie dali ci. Ale Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. To, co się dzieje w sferze duchowej, jest o wiele ważniejsze, niż my sobie to wyobrażamy. Tak często tego nie doceniamy. Wiemy, czego potrzebuje ciało. Ciało się domaga. Wiemy, że jeżeli to mamy, to mamy. Jeżeli to mamy w kieszeni, to mamy w kieszeni. Jeżeli mamy na koncie, to na koncie. Jeżeli widzę to przed oczami, to jest. Sprawa załatwiona, ale... A zaniedbujemy rzeczy, które okazują się o wiele ważniejsze. Broń, która okazuje się o wiele, wiele skuteczniejsza. Nie poradzisz sobie ze swoim ciałem bez pomocy ducha. Nie poradzisz ze swoim ciałem bez postu, o którym tu czytamy. Bo wtedy zaczynają się przełamywać pewne bariery, pewne rzeczy, o których dotychczas myślałeś, że niemożliwe, nie da się. Nagle widzisz, jak pękają kajdany, jak odchodzą nałogi. Ja mógłbym o tym opowiadać długo, bo to przeżyłem. Ale wiem, że dla niektórych to jest ciągle tylko teoria. Ciągle tylko jakaś historia kogoś tam. Ale to, co przeżywał Jezus, to nie jest historia kogoś tam. Słowo mówi, że On był doświadczony we wszystkim, czym my jesteśmy doświadczani. I jako jeden jedyny grzechu nie popełnił. Jego zmagania, Jego trudności, to, z czym walczył wówczas na pustyni, jest dokładnie tym, czego my doświadczamy na co dzień. A więc warto przeczytać, jak to się stało, że On zwyciężył. Chcemy równać do tych najlepszych. Niedawno przerabialiśmy tutaj wspólnie wspaniały ten cykl Kompania Braci. I tam zwracałem wam już uwagę na tego jednego chłopaka, który dołączył już tam w trakcie już oddział Kompania E, była już w Niemczech chyba nawet wtedy, czy w Holandii. Dołączył do nich. Przyjechał świeży nabór ze Stanów i pytają go, dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do właśnie piechoty spadochronowej. Bo dowiedziałem się, że szkolenie piechoty to jest najtrudniejsze szkolenie w całej armii. A ja chcę walczyć z najlepszymi. A ja chcę walczyć wśród najlepszych. Z najlepszymi przy boku. Wiecie, to ma uzasadnienie. Ja wiem, ilu z was przeszło niesamowicie trudne życiowe boje. Ja wiem, z czym musieliście się zmagać. Kiedy was tu dzisiaj widzę, wiem, że jesteście zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. I wy wiecie, że w Jezusie Chrystusie jesteście zwycięzcami, że daliście radę, przeszliście przez to. To ja naprawdę chcę być w takim kościele. Chcę walczyć, mając po prawej, po lewej ręce takich jak wy. Jesteście najlepsi. Ale to nasze trudne szkolenie nie skończyło się to wtedy, jak prawda z ulicy znalazły się pod dachem domu Łazarza. I mówisz, o, teraz to już złapałem Pana Boga za pięty. Nie, to trwa. To trwa i stąd te decyzje o chrzcie podejmowane, jak widzicie, nie tak ad hoc, ale z trudem, ale przy zmaganiach. Czasami wszystko się przysięga przeciwko temu. Jeden brat dzisiaj, zobaczyłem przerażenie w jego oczach, jednocześnie totalną rezygnację. Nie dam rady, to niemożliwe. Bóg powiedział mi parę słów, które musiałem mu przekazać. I on mówi, i to wystarczyło. I to wystarczyło, parę słów. Nie wielogodzinny wykład, nie sześciotygodniowy kurs, ale parę słów z Bożego Słowa. Parę słów z tego, o czym mówi Pismo, które mam przed sobą. I to w zupełności wystarczyło. Myślę, że drugi z braci, który mówił tu świadectwo i mówi, że rano w czasie nabożeństwa podjął decyzję, że jednak tak. Również usłyszał coś z Bożego Słowa, co sprawiło, że odniósł zwycięstwo. Te zmagania nie są prościutkie, ale kiedy czytamy, jak Pan Jezus wyszedł z wody, jak usłyszał głos z nieba, jak Duch Święty pod postacią gołębicy stąpił na niego i ten Duch poprowadził go na pustynię, by stawił czoła porządliwości ciała, porządliwości oczu, pysze życia, to możemy mieć niemalże pewność, że i nas to nie minie. I chwała Bogu, że nie minie. Bo zgodnie z Bożym Słowem, trzymając się Jezusa, zgodnie z Jego obietnicą, zwyciężymy. Zwyciężymy. I teraz przejdę w Ewangelii Łukasza do tego fragmentu, z którego zaczerpnąłem tytuł dzisiejszego kazania. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział i od wersetu 38. Rzecz dzieje się w domu Łazarza. Rzecz dzieje się w Betanii. W domu Łazarza, który miał dwie siostry, jak pamiętamy, Marię i Martę. I Jezus lubił tam przebywać. Ilekroć przechodził tamtędy, czy gdzieś tam w okolicach, to wstępował tam, by spożyć posiłek, by pobyć z nimi, by odpocząć. Jedna z przyczyn, dlaczego nasz dom nazwali się domem Łazarza, to było właśnie to, że w domu Łazarza Jezus naprawdę lubił przebywać. Takie było nasze pragnienie, by w tym domu Jezus z przyjemnością przebywał i to nieustannie, a nie tylko od czasu do czasu. Ale przeczytajmy sobie ten krótki fragment, te 5 wersetów. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł jej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Gdybyśmy próbowali te słowa interpretować bardzo tak powierzchownie, bez Ducha Świętego, radzę, nie róbcie tego nigdy w ten sposób. Bo to jest jakby zachęta do tego, żeby nic nie robić. Żeby się niczym nie przejmować. A co mi tam? A po co? Wezmę sobie Biblię, będę czytał, a niech się inni zajmują resztą. Ja wybrałem dobrą cząstkę. Ja wybrałem tą część, która mi nie będzie odjęta. A reszta niech się gonią jak wariaty, niech się pracują, niech się zacharują na śmierć nawet, jak tak lubią. Ja wiem, co lepsze. Ale kiedy prosimy Ducha Świętego, by to On nas prowadził, ci, których Duch Boży prowadzi, są prawdziwie dziećmi Bożymi. Nigdy, przenigdy tego fragmentu nie potraktujesz jako zachętę do nieróbstwa, ale potraktujesz jako niezwykłą zachętę, by Słowo Boże, by to, co Bóg do Ciebie mówi, potraktować priorytetowo, jako to, co najważniejsze. Tak jak już mówiłem, niewiele zaś potrzeba nie oznacza, że wystarczy byle co. Wystarczy jakaś tam odrobina byle czego mało wartościowego i sprawa załatwiona. To nie jest zachęta do tego, byśmy się godzili z naszym nędznym losem, z naszą bezdomnością, z naszym bezrobociem, z naszą ogólną bidą. Słyszeliśmy dzisiaj w trakcie chrztu, że Jezus zabrał na krzyż nie tylko nasze grzechy, nasze choroby, ale Słowo mówi również i nasze ubóstwo. Również nasze ubóstwo. Jeżeli wierzysz, że Jezus umarł tak, jak wyznawałeś to dzisiaj w wodzie za Twoje grzechy, zmartwychwstał dla Twojego zbawienia, to wierzysz również, że i Twoje ubóstwo umarło tam na krzyżu, na Golgocie. A więc nie chodzi o to, byś się godził z tym, że niewiele mam i niewiele potrzebuję, bo ja jestem taki, prawda, skromniutki, jedne buty i dobra jest. Chodzi o to, że to niewiele, które potrzebujesz, to jest coś drogocennego, coś najważniejszego, coś, co nie pozwoli ci przegrać tej batalii, tej wojny, tych zmagań. Jak zauważyliśmy odpór, który otrzymał diabeł od Jezusa, to Boże Słowo. To Boże Słowo. Jezus powiedział, napisane jest, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Jezus powiedział, napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Jezus powiedział, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Na takie stwierdzenia nie ma odpowiedzi w stylu, a to nieprawda, a to nieaktualne, a to już dzisiaj nie działa. Słowo Boże wczoraj, dziś i na wieki takie same. Masz pewność, że to, po co sięgasz, ciągle jest jednakowo ważne, jednakowo skuteczne, jednakowo drogocenne. Jak bardzo możesz ograniczyć tą długą listę swoich potrzeb? Jak wiele rzeczy możesz wykreślić z nich w ogóle, bo bez nich tak w sumie da się żyć. Ale bez Bożego Słowa nie przetrwasz. Bez Bożego Słowa może dasz sobie radę ze swoim ciałem. Jeden z braci, on już nie żyje, kiedy mi się przyglądał przez parę lat i słyszał też wiele razy moje świadectwo, jak chlałem jak świnia, jak ostatni mój ciąg to było 9 miesięcy, dzień w dzień. Piłem po 3-4 flaszki dziennie. Nie trzeźwiałem, że można sobie wyobrażać, jak wyglądałem, jak pachniałem, ale tata tak patrzył na mnie i mówi: Jurek, ty to masz silną wolę. Jak słyszał, że paliłem 80 dziennie, a potem z dnia na dzień ani jednego, i tak już od 18 lat, ani jednego, to mówił: ale ty masz silną wolę. Wiecie, z tym ciałem, jak jesteś prawdziwym mężczyzną czy niewiastą, według Biblii dzielną niewiastą, z tym ciałem jeszcze idzie sobie poradzić. Ponosimy porażki z tym, zdarza się, ale się dźwigamy i nabieramy hartu. Powiedzenie, to mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Ale w duchowym świecie z demonicznymi atakami, z pożądliwością, z pychą życia, którą podsyca diabeł jak tylko może, bez Ducha Świętego, bez Bożego Słowa, nie poradzisz sobie. Wielką zachętą dla mnie, i powiem wam, przez te 20 lat mojego chrześcijaństwa, zaczynałem w tym samym miejscu co wy. Ja się nie urodziłem w jakiejś już od wielu pokoleń nawróconej rodzinie, przesiąkniętej Bożym Słowem i Bożymi obyczajami w domu. Ja zaczynałem w tym miejscu, co i wy. Nawróciłem się na odwykówce. Tam wreszcie dotarło do mnie Boże Słowo. Wcześniej zatykałem oczy, uszy, udawałem, że nie słyszę, albo tłumaczyłem tym smarkaczom, którzy mi głosili Ewangelię, że gdybyście byli w takiej sytuacji jak ja, gdybyście mieli taką pracę jak ja, gdybyście mieli takie kłopoty jak ja, to inaczej byście mówili. Co wy wiecie o życiu? Ja wiem, czego ja potrzebuję. A oni z taką dziecięcą ufnością mówili: niewiele zaś potrzeba. Cytowali słowa Jezusa, którego cenili i nadal cenią, którego pokochali i nadal kochają. I mówi: przecież on powiedział: niewiele zaś potrzeba. Ja miałem listę przynajmniej 1000 potrzeb. Mówi: co wy na to? Dacie mi to? A oni mówili: weź to, wyrzuć. Niewiele ci potrzeba. Wielu z was przeżywało, wielu przeżywa, jak widzę, fascynację pierwszą miłością, zakochaniem się. Może nie pierwszą, bo to już każdy z nas ma za sobą już troszeczkę różnych mniej lub bardziej udanych doświadczeń. Ale przeżyliście chyba to samo, co i ja przeżyłem. Że grunt, że mamy siebie, prawda? Zakochani, cały świat przeciwko nam. Nic tutaj się nie gra. Ale grunt, że mamy siebie, to nam w zupełności wystarcza. Pamiętam moją randkę z Ilonką, kiedy podjęliśmy decyzję, co robić dalej. Mówi: bierzemy ślub. Grunt, że mamy siebie. I wszystko inne nie liczyło się. Wyobrażasz sobie randkę, na której wyznajecie sobie miłość, po czym zaczyna się wyliczanie. No, a skąd weźmiemy mieszkanie? A skąd weźmiemy samochód? A skąd weźmiemy garaż na ten samochód? A jak znowu paliwo podrożeje, to wiesz, to będą problemy z tym. A ty masz prawo jazdy? Nie mam. Ja też nie mam. No to skąd weźmiemy to prawo jazdy? A pieniądze na kurs? A to, a tamto? Długa, długa, długa lista potrzeb. Miała być randka zakończona gdzieś tam pod krzakiem bzów na ławeczce, a tymczasem wyliczanka długiej listy, bez której żyć się nie da. Grunt, że mamy siebie. Dla mnie to, co Jezus powiedział Marcie, patrząc na Marię, siedzącą u Jego stóp, zasłuchaną w Jego słowa, powiedział, ona tą dobrą cząstkę wybrała. Grunt, że ma mnie. Grunt, że ma mnie. Może się nie troszczyć, nie martwić o całą resztę. Ta reszta będzie jej dodana. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To też jest słowo. No tylko najczęściej to byśmy nie szukali, tylko siedzieli i czekali, jak nam to będzie dodane. A ponieważ nie jest dodane, no to jesteśmy frustrowani. Mówi, takie to na chrześcijaństwo jakieś. Nie pasuje do tego świata. Nie pasuje. I całe szczęście, że nie pasuje do tego świata. Gdyby pasowało do tego świata, to by znaczyło, że Chrystus poniósł klęskę, a nie odniósł zwycięstwo na Golgocie. Kiedy masz Jezusa, kiedy jesteś zakochany w Jezusie, to w zupełności wystarczy. Grunt, że macie siebie. Grunt, że macie siebie. Myśmy z Ilonką nic nie mieli. Liczyliśmy na społeczność, w której byliśmy, ale oni jak się dowiedzieli, że chcemy być razem, to powiedzieli, albo się rozstaniecie, albo opuścicie naszą społeczność. I nagle zostaliśmy sami jak Paryż. Już nie będę przypominał, jak... A to taki też smutny, ale nieważne. Do ślubu zawiózł nas nasz kolega z AA. I nasze dzieci były naszymi świadkami na ślubie. I jedynymi gośćmi na weselu. I było super. I było super. Dzisiaj, kiedy słyszymy, jak tam takie tysiące biorą gigantyczne kredyty, żeby zrobić imprezę na 100 czy 200 osób. I ta impreza zaczyna być czasami ważniejsza. Słyszeliśmy o naszej siostrze ostatnio, że ponieważ mają problemy z papierami, to zdecydowali się, że wesele się odbędzie, a ślub to ewentualnie kiedyś. Miejmy nadzieję, że Bóg im pomoże to wszystko poukładać we właściwych proporcjach i wartościach. Niewiele zaś potrzeba do naszych zakochanych, tych, którzy planują związki. Mogę powiedzieć śmiało, grunt, że macie siebie i co najważniejsze, macie Jezusa. Reszta przyjdzie. Zobaczycie. Prawda, Małgosiu? Ale że nie ma Tomka, bo potwierdził tutaj. Mogę rozmawiać z narzeczonym Klaudii na Monte. Ten chłopak jest tak pełen dobrych myśli, tak dobrych nadziei. Opowiadał cały czas o Klaudii. Myślę, dzielą ich mury, drzuty kolczaste, stalowe bramy. Ale coś ich łączy, coś, czego świat materialny nie zrozumie. Są zdecydowani tam wziąć na Monte ślub. Na co? Wolność jest w sercu, a nie... Znowu poszliśmy w kierunku trochę bardziej cielesnym, materialnym, ale taki tytuł sprowokował, dzisiejsze okazanie sprowokował mnie. Niewiele zaś potrzeba. Powiedział Jezus, widząc Marię siedzącą u Jego stóp, zasłuchaną w Jego słowa. To nie są proste decyzje. To nie są rzeczy, które przychodzą nam tak łatwiutko. To wymaga zmagań. Skoro tak mówi Boże Słowo, to tak jest. Czy myślicie, że Panu Jezusowi było łatwo, kiedy nagle diabeł pokazał mu królestwa tego świata? Pokazał mu to bogactwo. Mówi, to wszystko może być twoje. To nie była fikcja, to nie było bicanki za canki. On jest księciem tego świata. On miał prawo to pokazać i dać. Postawił tylko jeden warunek. Oddaj mi pokłon. Ile razy ja, ile razy ty za taki pokłon otrzymywałeś. Byle co. Byle co. Flaszka na horyzoncie wystarczyłaby. Pet rozdeptany przez kogoś na chodniku wystarczył. By walić czołem przed księciem tego świata. Nie bacząc na to, co mówi Boże Słowo. Kiedy rozważałem ten fragment pisma i czytałem, że napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Przypomniał mi się nasz brat jeszcze z Betlejem, którego Bóg cudownie uwolnił od alkoholu. Cudownie uwolnił od alkoholu. I on wiedział. Wiecie, pracował w takiej firmie, no już niewielu z was pamięta te firmy dawnych czasów, gdzie to rozpoczynało się od po setce i do roboty. Bez tego ani rusz. A okazji do picia ciągle było, bo coś się na lewo sprzedało, bo coś się na lewo kupiło, bo coś się na lewo załatwiło i już było za co pić. I to było normalne. Pierwsze wchodziło się tam, mówi, szafka otwarta, odchodziłeś, bania, bania. I on uwolniony od, przez Boga od alkoholu, już alkoholikiem stał się no, strasznym. W pewnym momencie był taki dumny z tego, że no teraz to on już nie musi pić i tak dalej. Odmawiał, dziękował, mówił, on już nie pije, nie pije. I kiedyś go podkusiło, mówi, żeby sprawdzić, czy on już jest naprawdę wolny. No bo jak mnie Bóg uwolnił, no to ja już po tym jednym nie będę wołał to na drugą nóżkę, a potem na trzecią nóżkę, a potem na czwartą, a potem zrobię teściowej, tylko powiem dziękuję, obędę pyski do roboty, tak? I mówi, tak mnie podkusiło. Mówi, a nalejcie, spróbuję innego. Mówi, w życiu tak nie popłynął, jak wtedy popłynął. W życiu go tak nie poniosło, jak wtedy go poniosło. Wrócił pod krzyż na kolanach, błagając Boga o przebaczenie i w swoim świadectwie wiele razy. Przypominał ten werset, który czytałem wam przed chwilą. Napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Oj, zapamiętał ten werset. On mówi, nie chcę wam nawet opowiadać, co przeżywałem, jak się czułem i co się ze mną działo, bo zachciało mi się kusić Boga. Wiele razy uwolnienia naszych tu braci czy sióstr wyglądają podobnie. Szedł jak burza. Szła jak ta łania za Panem. Wszystko pięknie, ładnie. I nagle coś się stało? Coś się porobiło? My wiemy już, bo no nie od dzisiaj tą służbę dzięki Bożej łasce sprawujemy, że brak Bożego Słowa, że brak społeczności, ale też to tak częste, te tak częste próby kuszenia Boga, to najczęstsza przyczyna nieszczęść, upadków, tragedii, nieraz i śmierci. Nieraz i śmierci. Niewiele zaś potrzeba, My zdajemy sobie sprawę, kochani, że potrzeb mamy dużo. I Bóg wcale nie mówi, wyrój te wszystkie potrzeby do śmieci i tak dalej. On przyszedł, aby Jego owce miały życie i obfitowały. On nasze ubóstwo zabrał razem z naszymi grzechami i chorobami na krzyż. On się nie oburza, że pragniesz tego czy tamtego, że masz takie czy inne marzenia. On jak dobry ojciec chce, bardzo chce, żeby jego dzieci miały obfite życie. Życie pełne radości. Tak mi przypomniało się, że dzisiaj jest chyba Dzień Ojca. Czy wczoraj był?
Wczoraj.
Widziałem w internecie amerykańskie wpisy oczywiście, bo oni pamiętają o takich rzeczach. No dzisiaj w kościele Jezusa Chrystusa widzieliśmy, jak dzieci dziękowały swoim tatusiom każdy, że coś tam miało do podziękowania. Super to było. Ale wracając do tego, do naszych potrzeb, do tych naszych wyobrażeń o bogactwie, ja ci powiem to, bo usłyszałem to dzisiaj od brata, może niektórzy się domyślą, o kogo chodzi. Kiedy spytałem go, jak sobie teraz radzisz? On mówi, wyśmienicie. Siałem, to teraz zbieram plony. Coś mnie tak piknęło, tak ham, zrobił taką minę i poszedł. Mówię, prawda jest taka, że siał. Prawda jest taka, że przez kilka lat ciężko i uczciwie pracował, służył Bogu. Pomagał ludziom. Robił to starannie, robił to porządnie. A więc tak jak nieraz ja wam mówię, co zasiejesz, to i zbierzesz, bo tak mówi Boże Słowo. Wydawałoby się być tutaj naprawdę dobrą i logiczną odpowiedzią. Tymczasem Bóg mi natychmiast pokazał, że czas zbierania plonów On wyznacza, a nie my. Powiedziałem Ilonce, siedzieliśmy wieczorem, po południu, nie odważyłbym się. Choć wiecie, że jestem dość odważny w decyzjach i dość taki zdeterminowany. Nie odważyłbym się powiedzieć Bogu, 16 czy 17 lat służyłem wśród bezdomnych, a więc teraz, Panie, pora bym zaczął zbierać owoce z tej służby. Odchodzę, zostawiam ich tutaj. Niech sobie już teraz radzą. Ty jesteś z nimi, a więc sobie poradzą. A ja będę teraz już odcinał kupony od tego, co zrobiłem. Napracowałem się codziennie. Może ktoś powie, że nie. A więc mógłbym czegoś takiego zacząć się domagać. I powiedziałem, że nie odważyłbym się tego Bogu powiedzieć, bo to On przecież daje czas owocowania. W jednym miejscu słowo może kto inny sieje, kto inny podlewa, a Bóg daje wzrost. Ale może to nie tak bardzo pasuje do tej sytuacji, jak to właśnie, że Bóg wyznacza czas owocowania. Pan skierował mnie też do trudnego fragmentu pisma. I nomen omen znowu spotykamy niejakiego Łazarza, innego tym razem Łazarza. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. I nie będę czytał całej tej historii, znacie ją dobrze, ale jest tam powiedziane w 20. w 25 wersecie, kiedy wcześniej bogacz domagał się i mówił, wtedy zawołał i rzekł, 24 werset, jeszcze przeczytam, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia. Podobnie jak Łazarz zło, teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Znaczy, przeraził mnie ten werset, bo należałoby przypuszczać, że jest jakaś taka równowaga dobra i zła, prawda? Jeżeli tutaj doświadczamy samo dobro, to tu wyczerpiemy limit i tam już nas czeka tylko zło. A jeżeli tutaj doświadczamy samego zła, nieszczęść, chorób, prześladowań, bólu, odrzucenia, bezdomności, bezrobocia i innych straszliwych rzeczy, to tam za to czeka nas, nasz przydział dobra. Ale to przecież tak nie jest. To znowu, gdybyśmy patrzyli na to tak powierzchownie, cieleśnie, to można by tak przypuszczać, tak domniemywać. Jeżeli domagamy się dóbr tutaj, jeżeli troszczymy się przede wszystkim o dobra tu, cielesne, przyziemne, to czego tam się możemy spodziewać? Kontynuacji naszych i eskalacji naszych wymagań i żądań? U progu doma, tego domu umierał z głodu Łazarz. Psy lizały jego rany. Bogacz nie mógł powiedzieć, że on nie wiedział, że taka bieda jest na świecie. Może codziennie, kilka razy wędrując do banku i z powrotem, jeżdżąc swoim powozem czy na swoim jakimś tam oślej limuzynie, widział tego człowieka. A mimo to rozkoszował się bogactwami, które mu spadały. Kiedy pytasz bogatego człowieka, kiedy wreszcie będzie miał dość, zawsze mówi, jeszcze trochę. Jeszcze trochę i będę miał dość. Ale każdy z nich, jak stać na chwilę uczciwości, powie, że nigdy nie jest dość. Nigdy nie jest dość. Zawsze by się jeszcze trochę przydało. To dotyczy nie tylko bogatych, ale i nas. Prawda? Maciek tak kiwa głową. Zawsze by się jeszcze trochę przydało. A Jezus mówi, niewiele zaś potrzeba. Tylko jednego. Wróćmy jeszcze raz. Łukasza 10, 41. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Potrzebujesz Bożego Słowa, które będzie twoim chlebem, będzie twoją ochroną, twoją mądrością, które w tym duchowym świecie pomoże ci ustrzec wielu zasadek diabła. Czytaliśmy niedawno, nie będę szukał tych wersetów. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie dawajcie diabłu przystępu. To jeden z elementów ochrony przed diabłem. Możesz odeprzeć go w imieniu Jezusa. Odejdź ode mnie. Ale kiedy popadasz w gniew, złość, on natychmiast jest przy tobie i mówi, wołałeś mnie? Ani się nie zorientujesz, a zacznie ci podpowiadać. Z ust lecą słowa, których byś normalnie nie wypowiedział. Gniew prowadzi cię do czynów, którymi potem się brzydzisz, których gorzko żałujesz. Już to nie ja, poniosło mnie. Dałeś mu przystęp? A słowo mówi, zaniechajcie gniewu. Wielu spośród nas ma problemy z gniewem. Wielu spośród nas pada we wściekłość z byle jakich powodów. Potem się dziwią, że jest tak, a nie inaczej. Diabeł staje przy tobie. Czym go odeprzesz? Jeżeli nie znasz Bożego Słowa? Jeżeli Boże Słowo nie jest mieczem w twojej ręce? Jak sobie z nim poradzisz? Siłą woli? Siłą charakteru? Śmieje do rozpuku swojego silnego charakteru i swojej siły woli. On się śmieje do rozpuku z wszystkich psychologicznych programów, które uczą cię, jak mówić nie, jak unikać kolejnych pokus, żeby wytrwać w trzeźwości, czy pozbyć się nałogu. On się śmieje z tego do rozpuku. Właśnie z tego powodu Jezus poszedł na krzyż, byś w tych niemożliwych dziedzinach był zwycięzcą. Właśnie z tego powodu zawarłeś dzisiaj przymierze z Bogiem, by to teraz On stawał w twojej obronie, by Jego Słowo było nieustannie przed twoimi oczami, wypisane na odrzwiach twojego domu, na ręce, wyryte w sercu. Nie masz nic, ale masz Jego. To dzisiaj mógłbyś nie mieć nadziei na to, że cokolwiek się poprawi, ale od dzisiaj ty masz Jezusa, Jezus ma ciebie. Czegoż wam jeszcze potrzeba? Niewiele zaś potrzeba. Tylko jednego. Wybierzcie tą lepszą cząstkę i pamiętajcie o obietnicy. Tej cząstki nikt nigdy, przenigdy wam nie odbierze. Dlaczego? Bo Pan Jezus tak powiedział. Która nie będzie jej odebrana. Która nie będzie wam odebrana. Nikt i nic przenigdy nie jest was w stanie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.